Rozpoczynamy Dokstep w podróży. A dziś w naszym studiu Grzegorz Miszkiel. Witam cię serdecznie.
Witam.
I możemy powiedzieć fascynat Iranu, w którym to Iranie jeszcze nie był.
Tak, myślę, że można tak zdecydowanie powiedzieć, że fascynat Iranu, w którym jeszcze się nie znalazł, ale myślę, że już niebawem to się zmieni.
Niebawem, czyli kiedy?
Niebawem, o ile nie wystąpią turbulencje, to prawdopodobnie kwiecień, maj najpóźniej.
To teraz powiedz naszym słuchaczom, co cię tak zafascynowało w Iranie, że no jesteś w niektórych kręgach uznawany za taką opolską wyrocznię, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Iranie, no bo to kraj wielu możliwości, ale też rozmawiamy nieprzypadkowo właśnie w tę niedzielę, no bo w tym tygodniu, który przed nami rozpocznie się ważne wydarzenie w Polsce, do którego Iran ma poważne zastrzeżenie, ale o tym za chwilę najpierw. Powiedz o tej swojej właśnie fascynacji, skąd ona się wzięła i jak długo już jesteś na ty prawie z Iranem?
No, w zasadzie już prawie 3 lata, a wzięło się to z, no, z dość prozaicznego powodu. Mianowicie, studiując stosunki międzynarodowe, wybierałem się na konferencję i zastanawiałem się, jaki interesujący temat można by poruszyć. I no, z zaskoczeniem zobaczyłem na wykazie publikacji, czy na wykazie wystąpień konferencyjnych, że o kraju, o którym na okrągło mówi się w mediach, bardzo mało się mówi, bardzo mało się pisze, więc uznałem to za dobry materiał, zabrałem się za to i w wielkim szoku odkryłem, że jest zadziwiająco mało materiałów po polsku na temat Iranu, i ekonomicznych, i politycznych. Brakowało nawet takich podstawowych analiz, a jeżeli już były to artykuły naukowe, do których trudno się było dostać. Więc przemyślałem sprawę po jakimś czasie. Mój udział w konferencji okazał się sukcesem też. Podobno rzeczy, które mówiłem właśnie o Iranie, a które poświęciłem dużo czasu, żeby zdobyć, cieszyły się bardzo wysokim zainteresowaniem. Więc po jakimś czasie uznałem, że może to ja będę osobą, która będzie się interesować tym Iranem i o nim pisać. No i tak też się stało. Powstał facebookowy fanpage Iran24 i od tamtego czasu jakoś to się niezmiennie kręci, a w międzyczasie od takich zwykłych politologicznych czy ekonomicznych opracowań poszło w stronę też turystyki, w stronę poznawania irańskiej muzyki, poznawania irańskich artystów, nawet irańskiej poezji, za którą polską nie przepadam na przykład, co jest dość zabawne. No a teraz to już w zasadzie wszystko.
Iran jawi nam się bardzo często tylko w informacjach, jeżeli coś politycznego się tam dzieje. No i właśnie jesteśmy przed taką konferencją, która będzie tyczyła się Iranu. Władze tego kraju z zaniepokojeniem patrzą na to, że Polska włączyła się w taki amerykański styl prowadzenia polityki. Czy nie obawiasz się w związku z tym, że Polacy będą teraz traktowani troszeczkę inaczej niż inne społeczeństwa? Bo z Iranem, to już podkreślaliśmy bardzo często w naszym programie, gdy gościem był Artur Orzech, iranista. Z Iranem mamy w miarę dobre stosunki, patrząc przez perspektywę tych ostatnich 10 lat, które mieliśmy, między innymi II wojna światowa i momenty, gdy Polacy uciekali z naszego kraju, no i znaleźli swoje miejsce w Iranie. Zresztą o Polakach, tak jak wspominał Artur Orzech na naszej antenie, bardzo dobrze się mówi w Iranie. Nie uważasz, że to jest takie trochę wsadzenie takiego przysłowiowego kija w szprychy?
Zdecydowanie tak. Można dyskutować na temat tego, czy z takiego politycznego punktu widzenia ma sens, bo no, jakby nie mnie się tutaj wypowiadać, bo nie wiem też, jakie są cele, jakie są założenia MSZ-u, który decyduje o tego typu rzeczach. Nie zmienia to jednak faktu, że no, jest to niefortunne i wydaje mi się, że można by w jakiś sposób lepiej to było rozegrać. Nie wiem, przyjąć rolę mediatora właśnie między na przykład Amerykanami a Irańczykami, bo no, ja jestem wręcz zaskoczony tym, jak wielką estymą cieszymy się na Bliskim Wschodzie w ogóle, a w Iranie to już w szczególności. Kiedy ludzie na ulicy w Teheranie podchodzą do obcokrajowca i się pytają, skąd jest i mówi, że z Polski, to mówią, że to jest jego ulubiony kraj. Zapraszają na kawę, zapraszają na herbatę do siebie, do domu. Irańczycy generalnie są bardzo gościnni i no, z większością Irańczyków, z którymi rozmawiałem, którzy mieszkają w tej chwili w Iranie, no, zapraszali mnie do siebie, żeby koniecznie muszę przyjechać, przylecieć i z nimi porozmawiać, zapoznać ich rodzinę, więc to jest dość dla nich naturalne, ale no Lehastan cieszy się takim wyjątkowym poważaniem z bardzo wielu względów, dlatego kiedy ogłoszono tą nieszczęsną konferencję, to dotarły do mnie informacje w dosyć dużej skali, że irańskie firmy przestały się odzywać do swoich polskich partnerów, że przestały odbierać telefony, że nagle przestały przychodzić maile, były przez parę dni turbulencje w kwestii wiz. Żadne oficjalne oświadczenie nie zostało wydane, potem zostało wszystko zdementowane przez irańską ambasadę i w wywiadzie udzielonym przez ambasadora. Niemniej jednak dziesiątki osób miały bardzo poważny problem, będąc już na przykład w drodze do Iranu, chcąc skorzystać z wizy tej lotniskowej. No niestety musieli się wrócić z powrotem do Polski, bo nie. I też dotarły do mnie takie informacje, że pojawiło się coś w rodzaju takiego włoskiego protestu, czyli coś, co się nie zdarzało nigdy wcześniej w stosunku do Polaków, przynajmniej nic o tym nie wiem, żeby coś takiego miało miejsce wcześniej. Wyjątkowo takie dokuczliwe, intensywne, bardzo dokładne kontrole na lotniskach.
Skrupulatne.
Bardzo skrupulatne, tak. I to jest też trochę specyfika Irańczyków, że nie musi jakby przyjść jakieś odgórne, nie wiem, zalecenie, tak, władz. Jeżeli ktoś nam robi coś niedobrego, to my odpowiadamy jako całość. I podobnie było wiele lat temu, no już chyba z ponad 10 lat temu, czy nawet 15 lat temu, teraz sobie nie przypomnę, ale przypomina mi się sytuacja, w której na Iran zostały nałożone kolejne sankcje i Polska oczywiście nie miała z tym zbyt wiele wspólnego, niemniej jednak należała do tego bloku zachodniego, który bardzo Iranowi wtedy utrudniał życie, zresztą po dziś dzień utrudnia. I pamiętam, że gdzieś pod Piłą, czy w którymś z polskich miast miała powstać ogromna inwestycja jakiegoś irańskiego miliardera, przemysłowca. I był to jeden z tych przypadków, gdzie w sytuacji, w której Polska znalazła się jakby w przeciwnym obozie, ta grupa irańskich inwestorów powiedziała: nie, my sobie doskonale sami poradzimy i nie potrzebujemy w żaden sposób współpracować z Polakami. To była bardzo obiecająca inwestycja i to było takie mocno podkreślające to, że no dla nich bardziej się liczy to, żeby trzymać się razem w sytuacji zagrożenia, co też jest niedziwne, biorąc pod uwagę to, że bezustannie są nastawieni na ostrza z której strony, a z drugiej strony politycznie Iran jest sam bardzo ofensywny. No więc to wycofanie się Amerykanów z porozumienia nuklearnego było takim trochę strzałem w stopę, bo Waszyngton stwierdził na konferencji prasowej zaraz po wycofaniu się z porozumienia atomowego, że oni chcą zmiany reżimu. Że chcą jakby rozbić tą i tak już zresztą nieistniejącą w Iranie jakoś tam jedność wokół władz. A to nie ma prawa się zdarzyć, jeżeli się ich atakuje. Po prostu, Irańczycy są, ja to lubię porównywać, bo Irańczycy są podobnie do Polaków. Nie wolno mieć talerzy satelitarnych i słuchać zachodniej muzyki, zachodniej telewizji oglądać, więc każdy dom ma talerz satelitarny. Nie wolno pić alkoholu, więc codziennie do Iranu przemyśla się alkohol o wartości 4 milionów dolarów. Nie wolno słuchać muzyki rockowej, więc w każdej piwnicy jest salka prób. I dostałem, kiedy na jednym z irańskich forów poprosiłem o tego typu zdjęcia, dostałem setki zdjęć z tego typu prób. Dziewczyny oczywiście bez jakichkolwiek chustek na głowie, czy już nie mówiąc nawet o czadorach, faceci poubierani w każdy możliwy rodzaj zachodnich ciuchów, dżinów, jakichś dzwonów nawet. No to było dla mnie coś niesamowitego. Tym bardziej, że ja dalej gdzieś tam tak stereotypowo, kiedy ktoś mnie o coś pyta, wychodzę od rzeczy najprostszych, to znaczy z wytłumaczeniem na przykład moim znajomym, że to nie jest kraj, który składa się z pustyni i bomby atomowej. A to chyba najtrudniej jest na początku wytłumaczyć. Bo właśnie ten przekaz medialny jest taki, a nie inny.